Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 383. Ja nazywam się Damian Peluaka Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, a Karysław. Witaj, Ryszard.
Dzień dobry wieczór, witaj Damianie. Witajcie drodzy słuchacze i drogie słuchawki. Jeszcze droższe znaczy się niż słuchacze.
No, chciałem ci w ogóle, Ryszardzie, pogratulować występów. Znaczy, jeden już jest, zaliczyłeś, u Szymona. Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Szymon Adamus na kanale YouTube'owym, po prostu sobie wygooglujcie. Bardzo mi się podobała ta rozmowa o pasjach. Jakbym siebie słuchał, czasami tak myślę, wiesz, że trzeba mieć w życiu pasję. I to tego się trzeba trzymać. Jak człowiek ma pasję, to nie zajmują mu głowy głupoty i nie wiem, jakoś takie lepsze ma samopoczucie. I to mi się bardzo podobało. Dużo takich młodych. Dlatego jak dorosnę, to chciałbym być Rysławem. Ale to chyba każdy tak myśli. Każdy tak
później,
myśli.
Później w komentarzu przeczytałem, że jestem nieprzyjemnym i odpychającym gościem. Właśnie w komentarzu
zawsze się znajdzie ktoś, kto po prostu powie tak tylko dla czystej złośliwości. Albo z zazdrości oczywiście. Nie? Więc
ale...
tak. Też można było w pełni zobaczyć twoją jaskinię fantastyczną. Właśnie taka jaskinia, taki poddasze jest, prawda? No rewelacyjnie to wygląda. Tam tak, można by zamieszkać.
Pokój nad garażem.
Tak. Można po prostu materac sobie rozłożyć i chłonąć fantastyczność tej kolekcji, tych wspaniałych rzeczy, więc no to jest to. Dlatego mówię, no jak dorosnę, to chcę być taki jak ty. No, i tam jeszcze chyba jeden
bardzo,
materiał.
Bardzo miło.
Jest chyba na Archn. EU chyba będzie, tak? Są, ale to też chyba w przygotowaniu jest dopiero, prawda? Czy...
Tak, to jest materiał, chyba nie jestem zobowiązany, znaczy chyba nie powinienem zdradzać tematu, można się domyślać mniej więcej o co chodzi, ale
nie będę
mówił dokładnie o co chodzi, ale to jest duży bardzo materiał, nad którym chłopaki z Archn EU czy Archon EU pracują już od dłuższego czasu i teraz przyjechali do Polski, bo normalnie mają siedzibę w Edynburgu w Szkocji. Przyjechali specjalnie na 2 tygodnie, żeby kręcić materiał do filmu dokumentalnego.
Znaczy ja mogę zdradzić, bo mnie nie obejmuje embargo. To będzie DVD poświęcone fitnessowi i chłopaki są wielkimi piewcami zdrowego odżywiania się podczas grania na komputerze i rozmawiają właśnie z ludźmi, którzy potrafią połączyć jedno z drugim, czyli taką mało aktywną rozrywkę, jaką jest, powiedzmy, granie na gry i jednocześnie zdrowe odżywianie, wyciskanie ciężkich ciężarów.
No i zdradziłeś wszystko, pokazuję tam parę ćwiczeń, pokazuję parę ciężarów, parę ciekawych rozwiązań i przepisów także żywieniowych, więc serdecznie zapraszam już we wrześniu, czy w październiku film będzie gotowy.
A właśnie, tak.
Dystrybucja w kinach na całym świecie nie trafia na DVD, później DVD, najpierw kina. Premiera w Cannes i...
Słyszałem, że jest deal, żeby jednak równolegle była premiera w Chinach, więc jest duża szansa, że...
Tak, bo tam dosyć duży rynek jest...
Na 100% już... przebijecie w The Fate of the Furious, jeśli chodzi o...
Takie są plany, takie dosyć skromne są plany. Może Fate of the Furious 9 może nam lekko pokrzyżować, ale nie sądzę, żeby w sumie byli w stanie, no bo ten rynek chiński, na który wejdziemy z impetem, w ogóle film już był nagrywany po chińsku.
Ni hao ma, Rysław?
Si fo.
Okej. No ale w ogóle a propos The Fate of the Furious, ja się dziwię, że Universal nie postanowił robić takiego myku, jak Disney robi z Gwiezdnymi Wojnami, nie przygotował jakichś spin-offów. Bo jeden spin-off to trochę taki był, nie wiem, czy jak bardzo jesteś zaznajomiony z tą fantastyczną serią.
Szczerze?
The Fast and the Furious.
Obejrzałem poprzedni, nie ten, co teraz, tylko poprzedni i wydaje mi się, że nie chcę oglądać innych.
Nie podobało ci się na przykład, nie wiem, przelot samochodem z budynku do budynku?
Znaczy, ja lubię filmy pełne akcji, ja lubię, jak jest, powiedzmy, film, który jest fantastyką, jest tak reklamowany, a to jest film... Lubię też na przykład filmy wushu, gdzie wiesz, tańczą w powietrzu i skaczą i wykonują różne akrobacje, ale jakoś Fast and Furious mi się nie podoba. Mimo, że tam gra kilku aktorów, których bardzo lubię. Bardzo lubię Rocka, bardzo lubię Jasona Stathama, lubię Vin Diesela, czy też Vin Diesla. Ale,
wina
no,
Diesla,
no,
tak.
Wina
Vina Tuska i Vina Diesla.
Dużo wina piję, pewnie. Znaczy, ale ja jakoś nie, te filmy mnie nie przekonują zupełnie. Wynudziłem się, naprawdę, tak naprawdę. Jakby absurd gonił absurd i została mi sieczka w głowie i uważam ten czas za stracony i jakoś nie mam zamiaru najbliższego odcinka obecnego oglądać, gdzie tam widziałem w reklamówkach, jakaś pani przejmuje kontrolę nad samochodami chyba w całym Los Angeles, czy nie, czy w całej Ameryce i potrafi nimi sterować, nie wiem jakim cudem.
No, ale... Spoilowałeś właśnie tym osobom, które nie oglądały, że to jest crossover z X-Menami i po prostu telepatycznie tam główna zła kontroluje samochód. Nie, dla mnie Fast and Furious to jest bardzo ciekawa ewolucja z filmu, który był, wiesz, pierwszy film to był rzeczywiście na fali tylko o samochodach.
Tokyo Drift, coś takiego. I to był film o samochodach.
Tak, to był
film o samochodach.
Pierwsze...
A tutaj mamy jakieś w ogóle cuda na kiju.
Pierwsze trzy filmy to były takie laurki dla fanów tuningu, dla samochodów. W ogóle był taki ruch, że powstało mnóstwo takich filmów o podobnej tematyce, na przykład Torque, tylko że z motocyklami. I też no to się świetnie oglądało, bo to jest takie kino akcji. I tam było dużo takich smaczków dla kogoś, kto się tym interesuje. Oczywiście trochę podkoloryzowanych, ale w pewnym momencie, i to chyba gdzieś w okolicach Fast Five, nie, tej piątej części, gdzieś oni doszli do wniosku, że robimy absurdalne kino akcji, gdzie wrzucamy The Rocka. I Rock jest świetny, po prostu jest takim osiłkiem, takim gliniarzem, nie wiem, znaczy gliniarzem, no tam w jakiejś agencji pracuje, wspomniałem jak ona się nazywa, która ma... DEA chyba, która ma po prostu znaleźć tych przestępców i nie interesują go jakieś konwenanse, on po prostu ma zdanie zrobienia, jest bezkompromisowy, jest świetny. Oczywiście to pokazało, że tego ludzie chcą. Odrzucamy zupełnie tą część związaną z samochodami, stawiamy na absurdalną akcję i robimy... Dla mnie na przykład siódma część to było kino bollywoodzkie. Tylko kino bollywoodzkie jest nieświadome tego, jak absurdalnie wygląda do kogoś z zachodu. I przez to dla mnie to jest jakaś taka rozrywka, coś innego. A Fast and Furious jest, jednak mi się wydaje, że świadome, bo to ludzie, którzy jednak no, wywodzą się z tej kultury, wywodzą się z Hollywood, gdzie to rzemiosło jest opanowane do perfekcji. Więc oni dokładnie wiedzą, co jak przekazać i to robią z pełną świadomością. Robiąc takie absurdalne kino. No, nie wiem, no. Fast and Furious na pewno ciekawa sprawa. Może właśnie wasz dokument bardzo istotny dla życia każdego gracza przebije finansowo to. W ogóle a propos finansów i tak dalej. Widziałem, że rzuciłeś to na swoim profilu. Ruszyła zbiórka The Phoenix Point.
Tak, czyli, Phoenix Point.
Czyli właściwie takiego UFO Enemy Unknown, tego nowego, ale ze skórką taką jednak bardziej horroru, tak, okultystyczną.
Horroru i nawet taką trochę okultystyczną właśnie, także. No i robioną przez autora pierwszego UFO i Laser Squada i Chaos Reborn, czyli Juliana Golopa. Mhm. I Julian Golop już od wielu lat mieszka i pracuje w Bułgarii, gdzie założył swoje własne studio, malutkie. I tam współpracował z Ubisoftem przez jakiś czas, nawet na 3DS-a została wydana jego gra. Ghost Recon był taki taktyczny bardzo, całkiem fajny, powiedzmy, nie bardzo fajny, ale naprawdę warto było zagrać w niego na 3DS-a. I ogólnie w zasadzie Julian Golop nie zrobił nigdy złej gry. Mm-hmm. Więc kiedy zobaczyłem zwiastun Phoenix Pointa i wygląda jak UFO to, które mamy, ale jeszcze na sterydach, na sterydach z dodatkowymi możliwościami, dodatkowymi funkcjami i opcjami. I bardzo mi się spodobało to, co zobaczyłem i od razu wsparłem. Mam nadzieję, że gra okaże się tak dobra, jak wydaje mi się, że będzie.
Znaczy wydaje mi się, że ta gra na pewno będzie dobra, a jest szansa, że będzie genialna. Bo już chyba, że nagle się coś zmieni, że to wszystko, co pokazali, te materiały takie promocyjne, ta grafika, że to jest jakaś podpucha, no nie? Ale już to wygląda bardzo dobrze.
I jeśli bardzo dobrze wygląda.
Gdzieś nie odbiją w pewnym momencie i decydują, że jednak musimy powycinać pewne rzeczy, że wygląd tych potworów będzie jednak trochę inny, ale gorszy, no to ja się nie obawiam, żeby coś się schrzeniło. Nie,
wydaje mi się, że grafika może być tylko lepsza. Zresztą tutaj będzie jeszcze kilka fajnych patentów. Mianowicie przede wszystkim będzie ewolucja przeciwników. I przeciwnicy będą dostosowywali się, ponoć oczywiście, tak twierdzą autorzy, będą się dostosowywali do naszego stylu gry. Przykładowo, jeśli będziemy łatwo zabijać jakiś rodzaj potwora, przeciwnika, to ten rodzaj, żeby chronić się przed tym zabijaniem częstym z naszej strony, przeprowadzi jakąś mutację i wyśle model swój eksperymentalny na pole bitwy, żeby sprawdzić, jak ta mutacja się sprawdza. Mhm. Jeśli mutacja się sprawdzi, to będziemy napotykać coraz więcej takich przeciwników. Jeśli się nie sprawdzi, pojawi się inna mutacja i te mutacje są, powiedzmy, może nie tyle losowe, co jakby jest bardzo duży potencjalnie wybór i za każdym razem mogą być inne. Mhm. Więc gra będzie dostosowywać się i do naszego stylu gry, i do naszego poziomu trudności. Jeśli będzie nam chyba gorzej szło, no to może na przykład coś się stać takiego wśród frakcji, które są w grze. Mamy tutaj różne frakcje. Także jakby ludzkość nie jest zjednoczona, jest podzielona.
No właśnie, akcja toczy się w przyszłości, chociaż na początku ja myślałem, że to będzie taka wariacja steampunkowa, ale jednak to jest coś innego jednak. To jest chyba, nie wiem, jakieś 20...
Za 50 lat mniej więcej.
No mniej więcej tak, do 50 lat. I no ma to taki trochę klimat postapokaliptyczny. Ja bym powiedział, że na pierwszy rzut oka to gdzieś takie klimaty właśnie, to co znamy z Metra, co znamy z Fallouta, ale nie, albo Dark Eden, nie wiem, czy pamiętasz, w Kronikach Mutantów był taki motyw, że powiedzmy te korporacje wszystkie skolonizowały planety, tam Merkurego, Marsa i tak dalej, Wenus, a na Ziemi zostały tylko jakieś plemiona, które oczywiście też miały jakąś technologię, ale to była technologia, która... Ja bym powiedział, że te postacie, że ci ludzie przypominali właśnie takie plemiona czy jakieś miasta, jakie były na przykład w tym Mad Maxie najnowszym, nie? Że miałeś po prostu taki, no niby z karabinem, ale jednak w skórach taki jakiś dziki człowiek. No nie? I to gdzieś tutaj widzę to wszystko. No nie? No oczywiście no to jest... Ja tylko tam rzuciłem okiem na kilka grafik koncepcyjnych, tam posłuchałem, co Julian miał do powiedzenia na ten temat. I to mi wystarcza. Oczywiście musimy chyba czekać, nie wiem, to jest 2018, czwarty kwartał, ostatni kwartał.
We wrześniu dla osób wspierających będzie dostępna alfa. Już za parę miesięcy, tak.
No to fajnie.
Już za parę miesięcy będzie można zagrać i od razu tutaj jest ważna uwaga, gra przynajmniej początkowo nie będzie mieć trybu dla wielu graczy, to jest przygotowywana jako produkcja raczej przeznaczona dla jednego gracza. Choć to się może zmienić, bo wiadomo, że w przypadku takich produkcji, które cały czas się rozwijają i czekają na ocenę swoich wspierających, to różne elementy mogą zostać dodane lub usunięte. Ale naprawdę z tego, co widziałem, i grafika, i pomysł na rozgrywkę, i wszystko mi się podoba. Po prostu nie ma rzeczy, która mi się w tej grze nie podoba na razie. To się może oczywiście zmienić z czasem, ale na razie w tym momencie jestem bardzo, bardzo zaciekawiony tym, jak ta gra w końcu będzie wyglądać. I już niedługo się dowiemy. Będzie gotowa w zasadzie. Alfa to już gra zamknięta. Czyli jakby wszystkie funkcje są w niej, tylko może być jeszcze sporo tak. błędów, gra się może wieszać, może nie być zoptymalizowana. Oni pracują nad grą chyba już od półtora roku czy od dwóch lat i to robią w zasadzie w 7 osób.
Niesamowite.
Plus oczywiście jakieś tam funkcje, które czy jakieś elementy prawdopodobnie przekazują firmom zewnętrznym do wykonania, ale jakby główna siła tego studia to jest 7 osób. No a Julian Golob już przygotował poprzednio, chyba 2 czy 3 lata temu, kampanię gry Chaos Reborn, która to była nowa wersja jego klasycznej gry Chaos na ZX Spectrum. I Chaos Reborn zebrało nie tam jakieś kosmiczne pieniądze, nie pamiętam, tam on chyba chciał, nie wiem, 100 tysięcy funtów, a zebrał 300 czy 400 tysięcy. W każdym razie zebrał z dużą górką, grę wydał w terminie, bez żadnych opóźnień, cały czas gra jest rozwijana, dobrze się sprzedaje, ma bardzo wysokie oceny na Steamie, możecie sami zobaczyć. Jest to świetna gra dla wielu osób. Jeśli ktoś lubi taktyczne
to bardzo baśniowa, nie? Bo to jest kolorowa. Przynajmniej ja tak rozumiem.
Tak, ale to jest mocno... wymaga dużo myślenia i jeśli lubiłeś Laser Squada, czy Laser Squada, to Chaos jest czymś takim, powiedzmy, bardziej intymnym do zdania, bo nie masz żadnych baz, przez które musisz się przedzierać, tylko już od razu w zasadzie widzisz swojego przeciwnika, ale bardzo taktyczna rozgrywka, możesz rzucać rozmaite czary, musisz bardzo uważać i bardzo tak taktycznie podchodzić do tego, do swoich ruchów oraz do rzucanych zaklęć. Naprawdę warto sprawdzić, zwłaszcza, że gra nie jest droga. Chyba, nie wiem, chyba 10 euro kosztuje, coś takiego.
No i też jeśli wspieracie na Figu Phoenix Pointa, to chyba dostaje się klucz do Chaos Reborn. Jako jeden z progów, mi się wydaje, że ten chyba na poziomie 25 dolarów, ale to tak z pamięci mówię, ale na pewno jest jakiś próg, że dostajesz ten wersję chyba na Steama właśnie tej gry. Więc no i bardzo, bardzo zachęcające to wygląda. Zresztą dla mnie nadal oryginalne UFO Enemy Unknown jest jedną z najwybitniejszych gier wszechczasów, jeśli chodzi o w ogóle gry wideo, więc bardzo się nie mogę doczekać. Jak będzie ta alfa, to też muszę zobaczyć, jak to wygląda wtedy.
I pamiętajmy, że UFO Enemy Unknown w zasadzie było zrobione w większości przez Juliana Galopa, chyba ze swoim bratem pracował nad tą grą, także to była gra, nad którą, nie wiem, 4 osoby może pracowały, więc powiedzmy sobie szczerze, to jest człowiek, który ma doświadczenie w robieniu tych gier, od ponad 30 lat je robi. Nie wydał w zasadzie nigdy złej gry, zawsze wydawał gry na czas. Były gry, które powiedzmy cieszyły, znaczy może nie spotkały się z takim super przychylnym przyjęciem. Chodzi tutaj głównie o XCOM Apocalypse, czyli trzecią część UFO, która była taka na
połowie. Ja się nigdy nie przebiłem przez...
No, ona była dosyć taka, chyba trochę wyprzedzała swoje czasy i była zbyt inna od poprzednich części. Ludzie chcieli kolejnego UFO Enemy Unknown albo Terror from the Deep z nowymi ewentualnie jakimiś funkcjami, z lepszą grafiką, z nowymi opcjami i tak dalej. Dostali grę, która była na poły w czasie rzeczywistym, na poły turową, grę, która toczyła się w mieście tylko jednym, więc nie było takiego zarządzania ogólnoświatowego, co było bardzo ciekawą rzeczą w UFO i powraca także w Phoenix Point. I jak sobie wejdziecie na stronę Figa, czyli tego projektu pozwalającego zbierać fundusze na grę, to tam można zobaczyć sobie, jak wygląda ta Geoscape, czyli mapa świata w grze Phoenix Point, i wygląda rewelacyjnie. Jeszcze lepiej niż w ostatnich XCOMach. I będą, no, tam są takie jakby możliwości walki z takimi ogromnymi behemotami, czyli gigantycznymi obcymi, na których trzeba będzie wylądować, przebić się przez ich skórę, żeby dojść do wnętrzności i walczyć w ich wnętrzności, więc jakieś niesamowite.
Rewelacja. Więc to jest na pewno coś, na co warto czekać.
Ja będę chciał w ogóle napisać do Juliana Galopa, czy nie dałoby się popracować nad polską wersją tej gry, bo patrzyłem, w tej chwili jest wspierany FIX, czyli francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, oczywiście angielski. Aha. Tylko po angielsku będzie audio, natomiast w pozostałych językach będzie tekst, więc kurczę, fajnie by było, żeby ta gra była też po polsku, zwłaszcza, że w Polsce zawsze było wielu fanów UFO. Nie, no to... Zobaczę, może coś się uda.
Zatrzymam kciuki.
Ja bym to chętnie zrobił, wiesz, po kosztach nawet, byle pracować nad taką grą.
To jest dużo satysfakcji na pewno.
Na pewno.
Kącik Switcha, co na to? Zrobimy kącik Switcha?
Bo możemy zrobić kącik Switcha. Interesuje... Ja Switcha gram prawie codziennie w coś. Znaczy w Zeldę, no co tam.
A właśnie, jak twój progres, jeśli chodzi o Zeldę?
Dwie bestie pokonane, 51 kapliczek w tej chwili. Wszystkie wieże odkryte, ale nie... Powiem tak, większości nie widziałem w tej grze. To jest, co chwilę coś nowego znajduję. Po prostu na każdym kroku, czy to jakaś skrzynia, czy to jakaś zagadka, czy to jakieś nasionko tych koroków, czy jakaś misja poboczna, która zabiera mi nagle 3 godziny i nawet jak jej nie wykonuję, to się świetnie bawię, więc to jest tak znakomita gra. Nie wiem, czy w tym roku będzie w stanie coś ją pobić, chociaż naprawdę rok się szykuje znakomity.
Musisz zagrać jednak... Ghost Recon Wildlands.
Nie, to w ogóle nie. To jest jakby zupełnie poza moim radarem zainteresowań. Bardzo czekam na grę, która się pojawi już za 4 dni i już ją kupiłem przy sprzedaży, czyli Prey. Na Prey bardzo czekam, to gra od Arkane Studios, i czyli autorów Dishonored. Dishonored jest znakomite. Prey wygląda jak System Shock na sterydach, więc...
No zdecydowanie, tak, zdecydowanie.
Więc na to bardzo, bardzo czekam. A jeśli chodzi o Switcha, to za dwa dni, w momencie, kiedy nagrywamy, tak. Za dwa dni od momentu nagrywamy, będzie Mario Kart. I mój młodszy syn Adaś po prostu już od dwóch tygodni codziennie mówić, że 28 będzie Mario Kart. 28 będzie Mario Kart. Nie może się po prostu doczekać, bo uwielbia Mario Karta. I tutaj jest o tyle fajnie, że będziemy mogli wziąć sobie Switcha gdziekolwiek i grać na Switchu w Mario Kart, a nawet w cztery osoby na jednej konsoli, bez dostępu do telewizora nawet. Więc
to jest ciekawe. Ja słyszałem opinię, że to jest bardzo, bardzo interesujące, że możesz grać w cztery osoby na jednym Switchu, ale nie możesz grać w 8 osób na dwóch Switchach.
Nie?
Nie, że to jest jakoś tak, że wtedy jak chcesz łączyć kilka Switchów, to wtedy tylko taki tradycyjny podwójny split screen jest. No szkoda, aha, trochę, ale to, znaczy, dla mnie to jest zabawne, jak wiele gier na Switcha, które wychodzi teraz, które mnie na przykład mogłyby zainteresować, albo interesują, to są naprawdę gry jeszcze z Wii U, bo ja sięgnąłem po Lego City Undercover, bo ja już przeszedłem Zeldę, więc miałem no jakiś taki dłuższy, krótszy okres, że po prostu ta konsola naprawdę leżała i czekałem na to Lego City Undercover, bo wiedziałem, że tam będzie jakiś taki bardzo fajny humor, który może mi przypaść do gustu. No i to jest też to jest gra z otwartym światem, więc to nie jest, tradycyjna gra. Grałeś na Wii U?
Tak, mam na Wii U, bo chociaż to była dosyć trudna gra do kupienia, to udało mi się zdobyć, grałem na Wii U, ale ciężko się grało na Wii U, bo tam czasy wczytywania były tak przeokropnie długie, że naprawdę mocno utrudniały rozgrywkę, a tutaj bardzo ładnie, z tego co widziałem nawet na Digital Foundry, to porównują wersję Switchową do wersji PlayStation 4 i jakby Switch nie ma się czego wstydzić, czyli tak samo czasy wczytywania są znacznie poprawione, chociaż mogłyby być krótsze, ale są znacznie poprawione w porównaniu do wersji na Wii U. Gra się miło, chociaż tak naprawdę ja kupiłem to Lego City Undercover głównie z powodu młodego, bo on bardzo lubi gry Lego, no i to jest gra, która jest pierwszą grą na Wii, na Switcha po polsku.
Tak, w pełni, znaczy w pełni nie, bo nie ma dubbingu, ale...
Nie ma dubbingu, ale są napisy.
Menu, dialogi, tak, wszystko jest przetłumaczone. Ja odpaliłem tylko raz na telewizorze, bo chciałem zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda w tej rozdzielczości 1080p. I no faktycznie to jest pierwsza gra, znaczy ja nie widziałem zbyt wiele na tym Switchu, żeby tak ostatecznie wyrazić taką opinię, ale no, mogę powiedzieć, że moc zadokowanej konsoli jest wyraźnie większa niż wtedy, kiedy gram w trybie przenośnym. Bo jednak jakby było, i klatek jest więcej, i rozdzielczość jest właśnie w pełne HD. I...
No to ciekawe, z czego to wynika. Chyba z tego, że nie musi przeznaczać energii na obsługę, nie wiem, znaczy, czy też mocy na obsługę baterii, bo tam w tym doku w zasadzie nic nie ma.
Tam zegar jest chyba dwukrotnie zwiększony. I to jest ciekawe, tak? Że jeśli chodzi o Zeldę, to ta rozdzielczość była podbita i to fantastycznie widać, bo jak normalnie grasz, ja akurat w Zeldę praktycznie całą przeszedłem w trybie przenośnym. I robiłem mnóstwo zdjęć, jakichś takich tych... Niestety zdjęcia, kiedy robisz w trybie przenośnym, one są w niskiej rozdzielczości. I kiedy oglądasz na telewizorze, to wyglądają fatalnie, bo jest po prostu... niska rozdzielczość tych zdjęć po prostu bije po oczach, nie? No to 720p to nie jest w jakiś sposób antyaliazowane i tak dalej, więc jest różnica, powiedzmy, w Zeldzie, jeśli chodzi o rozdzielczość, ale był ten duży problem, że jednak w pewnych miejscach ten poziom animacji gdzieś tam... Liczba klatek spadała do bardzo takiego niebezpiecznego poziomu 20.
Ale teraz pojawiły się aktualizacje do Zeldy i tak? Zelda działa super płynnie. Okay.
No to dobrze. No, może kiedyś będzie taka okazja, że jeszcze wrócę do Zeldy, ale powiedzmy, po tym jak zamknąłem ten rozdział, to właśnie szukałem czegoś nowego. No i Lego City jest przyjemną, sympatyczną grą, ale gdzieś tam nie potrafię się w nią tak wgryźć, żebym się nie mógł od niej oderwać. Że jakby... Nie porwała mnie. Jest dużo tego właśnie sympatycznego humoru, jest trochę tam fajnej takiej mechaniki. No, jest oczywiście mnóstwo tam jakichś nawiązań, że tam bohaterowie cały czas jakieś puszczają oko do ciebie. No, ta wymiana tekstów jest bardzo zabawna. No i bardzo mi się to podoba, ale gdzieś tam no nie mogę się wgryźć i gram raczej tak z doskoku. I to jest ciekawe, że w ogóle mnie nie wciągnęło. No nie? I to jest smutne, bo... Czekam po prostu, aż wyjdzie taki naprawdę No, może taka gra jak Zelda, ale już będzie takim totalnym ekskluzywem na Switcha, że tej gry nie będzie nigdzie indziej, że to będzie taki właśnie totalny killer app. Że taka gra musisz mieć, czy to będzie RPG, czy to będzie jakaś gra zręcznościowa,
Puyo Puyo Tetris.
Tak, Puyo Puyo Tetris.
Ale mówię serio, wiesz, taka gra jest super. Myślałem, że to jest taka, że brzydko powiem, popiertułka. Ściągnąłem demo i nie wiem, już chyba ze 3 godziny spędziłem w samym demie. Mhm. Więc jak tylko ta gra wyjdzie, to ją biorę, bo to jest na 2-4 osoby doskonała zabawa i nie no, świetna gra, naprawdę świetna gra. Fakt, że trochę za droga jak na swoją, jak na to, co oferuje, jeśli chodzi o głębię rozgrywki, czy może nie głębię, co
jakby złożoność
rozbudowanie, jakoś. Tak, złożoność, bo są po prostu dwie połączone gry. Fakt, że tam możesz w zasadzie każdy ich aspekt sobie dowolnie zmienić, więc jeśli lubisz Tetrisa w takim, a nie innym sosie i z takimi, a nie innymi klockami, to możesz to sobie zrobić, możesz je włączyć, ale zabawa jest naprawdę przednia, zabawa jest fantastyczna i no absolutnie musisz mieć oprócz Maria w tym miesiącu dla mnie. A poza tym są jeszcze inne gry, bo niech popatrzę, co ja tutaj na tego Switcha swojego mam. Właśnie go włączam. Mhm. Czy, właśnie to jest też super w Switchu, że nie, mogę w dowolnej chwili go wziąć i obudzić i jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłem. To jest rewelacja. To jest
mózg. Jeśli chodzi o przenośne konsole, to się świetnie sprawdza. Ja pamiętam, że
doskonale.
Jeszcze na PSP, najlepszej konsoli przenośnej ever. Być może Switch to zmieni i za parę lat będzie zupełnie inna sytuacja. To właśnie to było najpiękniejsze. Usypiałeś konsolę i w każdym momencie pyk, włączałeś
I tu jest to samo i to jest super wygodne. Mhm. Snake Pass. Bardzo ładna, naprawdę bardzo ładna gra pokazująca, że Switch bardzo dobrze sobie radzi z silnikiem Unreal. Mhm. I dosyć trudna gra i wymagająca. Taka na poły logiczno-zręcznościowa, bardziej zręcznościowa niż logiczna w zasadzie. W którym naszym wężem, którym sterujemy, musimy zbierać tam różnorakie monety i totemy, żeby oczyścić las ze zła. Bardzo ładnie gra wyglądająca, trochę frustrująca, jeśli chodzi o poziom trudności, szczególnie później. Mam Wonder Boya, czyli
to jest jakiś remake, tak? Remaster.
Tak, ale jakiś śliczny. No. Dodatkowo w dowolnej chwili możemy nacisnąć prawy spust, żeby włączyć sobie tą oryginalną grę. Zobaczyć, jak została zmieniona.
Właśnie ten Wonder Boy to była gra z Nintendo?
Z Mega Drive. Sega Mega Drive.
Właśnie, Sega, nie? Taki
ciekawy. Albo nawet jeszcze z Master System, czyli jeszcze wcześniej.
No właśnie. I ona chyba nigdy nie była tak... jakoś takiego nie odniosła sukcesu jakiegoś dużego.
Z tego, co pamiętam, był Super Wonder Boy na ZX Spectrum. Mhm. Pamiętam, bo grałem w coś takiego. Mhm. Podobało mi się wtedy, to były lata 80. Albo tak, bo 80, koniec lat 80. I ta gra jest, no ewidentnie jest zanurzona w latach 80., ale jest oprawa graficzna absolutnie bajkowa, gra wygląda ślicznie. I no moim zdaniem to nie jest pozycja tylko i wyłącznie na Switch, ona jest dostępna także na wszystkie inne konsole, ale no na Switchu sprawdza się świetnie. Wyszedł też Mr. Shifty, czyli taka gra trochę w stylu Hotline Miami, w której musimy pokonywać tabuny wrogów i dysponujemy wyjątkową umiejętnością teleportacji. Takiej krótkiej teleportacji. Coś takiego jak bodajże Nightcrawler w X-Menach. Mm-hmm. Jeśli ktoś oglądał sekwencję z X-Menów dwójki, tam on się włamuje, czy też wchodzi do Białego Domu, teleportując się na krótkie takie odległości. Bardzo fajna i dynamiczna sekwencja akcji. Tutaj Mr. Shifty tytułowy posiada podobne umiejętności i też może przeskakiwać na małe odległości i pokonywać tabuny wrogów. Całkiem fajna gra, ale też jest dostępna na chyba tylko na PC-te. Mam jeszcze oczywiście Puyo Puyo Tetris Demo i mam jeszcze Has-Been Heroes, która jest ciekawą, acz dosyć wymagającą grą studia Frostbite, tego samego, które Trine zrobiło. I mam trochę wrażenie, znaczy jeśli chodzi o oprawę graficzną, pamiętamy jak Trine wyglądało absolutnie obłędnie.
Tak, taki cukiereczek, jeśli chodzi o...
Absolutny cukiereczek, to tutaj Has-Been Heroes wygląda jak powiedzmy grafiki koncepcyjne pod Trine, czyli bardzo prosta, komiksowa grafika, niedopieszczona w żadnym względzie, natomiast gra ma dosyć ciekawy i jeszcze nie w pełni przeze mnie ogarniany system walki. i jest trudna jak cholera.
To chyba rogalik jest, jakiś, nie?
Tak, to jest rogalik strasznie trudny i jeśli ktoś lubi trudne rogaliki w stylu powiedzmy Darkest Dungeon, które mam nadzieję się pojawi na Shifta, bo to jest gra idealnie pasująca na
Switcha.
Na Shifta, tylko na Switcha, przepraszam.
Chyba, że Shift to jest jakaś tajna konsola przygotowana przez Xboxa. Przez Microsoft.
Tak, będzie się Scorpion nazywać, Shift.
Tak, ale będzie przenośna.
Tutaj pierwsi to słyszeliście.
Tak, dokładnie.
I także przepraszam bardzo, na Switcha. Jest to... No, wziąłem, bo staram się ogólnie wspierać twórców gier na Switcha, żeby chociaż w taki bardzo, nie wiem, ograniczony sposób, jeśli będą się gry na Switcha sprzedawały, to jest szansa na to, że będzie ich na tę konsolę coraz więcej. Zresztą widać, zainteresowanie jest spore i wydaje mi się, że wybuchnie to tak po E3. Na E3 obstawiam, będzie jakieś, no, będzie dużo ogłoszeń odnośnie tego, czego możemy się na Switcha spodziewać. Ja na przykład, jak teraz już za miesiąc jest impreza Pixel Heaven, na pewno biorę ze sobą Switcha, na pewno biorę dodatkowe Joy-Cony i nie wiem, jakiś turniej w Mario Karta się zrobi, albo w Puyo Puyo, albo... To jest super, że można postawić konsolę na stoliku pod parasolką, dać Joy-Cony znajomym i zrobić turniej od tak po prostu, bez żadnego problemu.
No to jest fantastyczne. To jest świetny pomysł, tylko może nas odciągnąć od tych innych wspaniałych aspektów Pixel Heaven, czyli takiej socjalizacji po prostu bez gadżetowej.
Można wspomóc, można wziąć też one to switch i wspomóc socjalizację na przykład za pomocą gry w potrząsanie butelką albo...
Tak. Dokładnie.
Ogólnie u mnie Switch prawie codziennie jest w ruchu, no bo ja nie skończyłem jeszcze Zelda i podejrzewam, że długo nie skończę, mam na razie jakieś 50 godzin. Więc no i jestem jeszcze nawet połowy kapliczek nie znalazłem.
No ale to chyba możesz sobie postawić taki cel, ale to chyba nie jest wymagane.
Nie jest wymagane, ale chciałbym znaleźć jak najwięcej. Z tego co czytałem, taki speedrun, czyli przejście na czas gry 100%, żeby wszystko znaleźć i wszystko zrobić, czyli znaleźć te 720 nasion koroków.
Nie, wow.
Tak.
Ktoś zrobił taki speedrun?
Tak, i zajęło mu to 50 godzin.
No to nieźle. To nieźle. Ale ile on razy musiał robić ten speedrun, który zajmował mu 60 godzin, później zszedł do 59, aż w końcu zszedł do 50 godzin.
Dla mnie to znalezienie 720 kroków to jest jakaś totalna abstrakcja. Ja znalazłem 20 w tej chwili, czy 25 może. Fakt, że nie szukam specjalnie, tylko tak po prostu do czasu...
Coś ci się rzuci w oczy, tak.
Tak. No i najlepsza jest nagroda za ich znalezienie pełne. Tak? Bo wiesz, jaka jest nagroda za znalezienie wszystkich?
No tak, taka kubka złota.
Kupa. No. Po prostu...
Ale szczerze, to nigdy by mi nie przyszło postawić sobie takiego celu, żeby znaleźć te wszystkie ziarenka, ale a propos speedrunów, to chyba rekord obecny to jest około 45 minut. I ja po prostu zobaczyłem jedną fantastyczną rzecz. Tam jest taki fragment w momencie, kiedy już wszystkie takie podstawowe gadżety masz, no nie, tam paralotnie, bomby, no nie, stazis i tak dalej, to żeby przelecieć jakiego punktu mapy do drugiego, używasz właśnie bomby, zatrzymujesz kamień, jakiś głaz wielki, którego właśnie w tą energię kinetyczną wrzucasz tak, że po prostu go wybijasz gdzieś totalnie w powietrze.
I się go uczepiasz.
Uczepiasz się go, ja mówię, no niesamowite, bo mnóstwo rzeczy właśnie w speedrunach jest takie, że jest to niesamowita precyzja ruchu i to takiego właśnie, że w tym danym momencie trzeba zrobić to i takich ruchów trzeba powtórzyć na całej tej długości tego speedrunu dziesiątki razy i robić to fantastycznie precyzyjnie. I oczywiście, jak ktoś ogląda te speedruny na przykład na Twitchu, no to często widzi, że po prostu ktoś restartuje non-stop, bo coś nie wyszło, bo tutaj, bo już stracił minutę, więc coś się nie opłaca, już speedrun jest do wyrzucenia, ale później oglądając te najlepsze speedruny na YouTubie, no widzisz, że po prostu jak niesamowicie ktoś po prostu zgłębił tę grę, jak wszystkie jakieś smaczki, glitche wygry. Bo i na przykład jak są te speedruny związane ze starszymi Zeldami, gdzie masz jakieś glitchowanie, bieganie do tyłu, wskakiwanie w szczeliny między teksturami, żeby przeskakiwać całe części po prostu gry. Ja w ogóle byłem zaskoczony, jakie są sposoby, żeby ominąć, zglitchować Skyward Sword, że właściwie tą grę, nie wiem, tam w pół godziny przechodzisz, czy coś w tym stylu.
No co ty, naprawdę? Tak,
ale
Skyward Sword w pół.
Ale to wiesz,
60 godzin.
No tak, ale to właśnie to, że my graliśmy, delektowaliśmy się każdym razem. Oni po prostu znaleźli sposób, żeby...
No tak, ale oni wcześniej też tak robili. Podejrzewam, że za pierwszym razem przychodzili, tak. Przychodzili jakby robiąc wszystko, co można, później starając się urwać jak najwięcej czasu.
Tak, tylko że to jest taki, wiesz, taki speedrun, tak jak mówisz, 100%. To powiedzmy, że ktoś musiał zrobić taki perfekcyjny, idealny bieg przez wszystko i to chyba wtedy zajmuje, nie wiem, tam 7 godzin, bo widziałem też taki fragment takiego speedruna, ale jak ludzie wpadają na to, że coś możesz zgliczać w taki sposób. I to samo jest z Dark Souls, z Bloodborne i tak dalej, że po prostu ludzie wpadają na sposoby zgliczowania czegoś. I ja nie wiem, jak oni to robią. Czy oni gdzieś grzebią w kodzie, rozkładają to, czy ktoś im mówi, jakiś deweloper mówi, słuchaj, ja mam taki sposób na glin, wejdź tą ścianę bokiem, no nie, podskocz 3 razy i zobaczysz, udać. Ja nie wiem. I dlatego dla mnie to jest fascynujące, że tam jest taka akcja chyba Good Games czy Great Games Done Quick. Ja już tak z pamięci mówię, ale generalnie
tak.
To chyba jest nawet jakaś część takiej charytatywnej organizacji, że oni tam zbierają pieniądze na różne rzeczy i naprawdę fantastyczne rzeczy można tam zobaczyć. I to rzeczywiście tam nie robią jakichś rekordów, ale po prostu pokazują, jak właśnie takie speedruny wyglądają. I...
Games Done Quick chyba coś
tak,
coś
tak. Games fantastyczna, done quick. Fantastyczna. Sprawa. Ale a propos...
I zbierają pieniądze na walkę z rakiem przy okazji.
Tak. Rewelacyjna rzecz. Zresztą to jest zawsze tak zorganizowane, że tam jest jakaś widownia, więc to jest jakieś takie spotkanie w jakiejś, powiedzmy, świetlicy, więc to ma taki bardzo sympatyczny, taką atmosferę. Czasami jest jakaś rozmowa ze speedrunnerem wcześniej, który tłumaczy pewne rzeczy. Ja na przykład niedawno oglądałem tam chyba speedrun jakiś, już zapomniałem, której części, albo jednej z platformowych Star Wars na Super Nintendo. I na najwyższym poziomie trudności jakieś tam. I to no, fantastycznie to wygląda. No, oglądasz po prostu kogoś, kto opanował grę do perfekcji. I to daje dużo satysfakcji, jak po prostu gry można, jak w ogóle to, wiesz, można się bawić na różne sposoby. Można po prostu przejść grę i o niej zapomnieć, a można po prostu z jakiejś, nie wiem, no, wydawałoby się prostej gry, takiej platformówki, zrobić sobie jakieś takie wyzwanie i no, dla mnie to jest fantastyczna rzecz. Fantastyczna rzecz. No ale... Ale a propos, nie wiem, może tak zapytam cię, co myślisz o Sniper Ghost Warrior 3? Czy to jest gra, którą jesteś zainteresowany?
Nie, w najmniejszym stopniu.
A obserwowałeś w ogóle dramę? Nie wiem, może nie chcesz zabierać głosu, nie, znaczy, w tej sprawie.
Nie, chodzi o ten czas wczytywania, to? O to
nie, no to jest taka pikuś, bo to jest taka... parę dni przed premierą, znaczy ja akurat powiem tak, że mnie to zaciekawiło. I nawet zapytałem takiej grupie wewnętrznej, ale nie chcę już tam mówić, jakiej grupie i co tam ludzie pisali, ale to było, ale bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem, ale generalnie chodzi o to, że CI Games, marketingowcy wysłali gramofon i płytę winylową ze ścieżką dźwiękową gry, jako materiał promocyjny. Dobra, nie wiem, czy ci się obiło uszy, coś takiego.
To widziałem, tak, chyba Kłaz wrzucał u siebie na Twittera, coś takiego, tak.
To jest bardzo ciekawe, powiem tak, że jeśli chodzi o influencerów, to ja rozumiem, że takie prezenty jest normalne, ale zastanawiam się, jaki jest cel, to ja wiem, no nie? Znaczy w sensie, nawet kiedy to jest w takiej dobrej mierze robione, to zawsze jednak jest coś takiego, że wiesz, no to jest jednak dosyć kosztowny prezent, jeśli nawet to nie jest, powiedzmy, coś w stylu, nie wiem, samochodu, bo ty sobie myślisz, bo jakie to rzeczy można dawać. To mnie bardzo zaciekawiło, że do tego poziomu doszliśmy, jeśli chodzi o materiały promocyjne, tak zwane promki, nie? Że to można jakiś gramofon dostać specjalnie przygotowany z płytą winylową, żebyś, bo nie każdy ma, prawda, gramofon, no nie?
A chciałbym.
No właśnie, no, ktoś by ci wysłał płytę i ta płyta by się kurzyła, a tak ktoś od razu pomyślał i gramofon wysłał, więc tak, ciekawe. Zresztą nie wiem, czy znasz takiego youtubera, Total Biscuit się nazywa.
Tak, oczywiście.
Też bardzo ciekawe, bo on opowiadał taką historię, to już parę lat temu się wydarzyło, że też ta sama firma, nie wiem, czy wtedy się nazywała jeszcze City Interactive, czy nie, ale w każdym razie, że chyba zatroskana, że Total Biscuit nie miałby na czym grać, prawda, w grę, chcieli mu wysłać laptopa Alienware'a razem z zainstalowaną grą. On grzecznie odmówił, no w sensie, no jednak to jest zbyt duży gest, zbyt kosztowny i No, to jest ciekawe. Oczywiście nie wszyscy, jak zauważyłem później w różnych rozmowach, mają z tym problem, uważają, że takie rzeczy nie wpływają na ostateczną opinię, jeśli chodzi o grę. No, to jest bardzo, bardzo ciekawe. I taka dodatkowa rzecz, jeśli chodzi o Sniper Ghost Warrior, to już pierwsze recenzje się pojawiły, no oczywiście nie są takie pewnie, jakby by twórcy gry chcieli, żeby były, bo wytykają mnóstwo błędów, no, technicznych przede wszystkim, jakichś tak niewidzialnych przeciwników, długie czasy ładowania, jak wspomniałeś, ale to jest zabawne, że na Metacritic no, jest ta sekcja poświęcona komentarzom samych graczy, tak, że tam jakieś ocenom i bardzo dużo jest ocen takich dziesiątek, w jakiś sposób podejrzanych. I wiele osób już tam pewnie cytowało, nie wiem, czy widziałeś fragmenty tych mini recenzji, że na przykład, nie wiem, Far Cry 1 jest, przepraszam, że Ghost Warrior 3 jest jak Far Cry 1 i...
A i kilka osób tę samą tak, frazę powtarza.
Dokładnie, tak, tak, że Sniper Ghost Warrior jest jak Alfa Romeo, no nie, że jest zabugowana, ale każdy chciałby ją mieć. No, nie? No, tak, no, no i oczywiście to jest to, że to wszystko tak podejrzanie, że to jest niesamowite, jak taki... ktoś usilnie próbuje zbudować takie zainteresowanie wokół gry, ale robi to w taki dziwny sposób, bo z jednej strony stosuje takie metody typu właśnie, wiesz, generujesz jakieś pozytywne niby opinie o grze, ale robisz to dosyć nieudolnie, bo moim zdaniem te komentarze czy te jakieś oceny graczy, te dziesiątki są bardzo źle przygotowane, no bo od razu łatwo je zweryfikować, poza tym no, ktoś się nie postarał i zrobił kopię w klej. Z drugiej strony ktoś nieżyczliwy tej firmie mógł to zrobić. Wiesz, co, żeby sprowadzić takie spojrzenie.
Mógł,
tak. Tak, no bo wiesz, no, ja na przykład mógłbym, wiesz, na przykład powiedzieć, że Jarosław jest super i tak dalej, nie? Ale wykorzystać jakichś takich botów i na przykład, nie wiem, na Twitterze i powklejać zdjęcie na przykład nagich pań. Wiesz, co, że... I wtedy by wyszło, że no, co to jakieś podejrzane są te opinie, no nie? Bo to z jakichś takich kont, to nie jest takich dziwnych kont. Nie wiem, na pewno ci się zdarzyło, bo jesteś popularną osobą, że twoje wpisy na Twitterze czy gdzieś były polubione przez jakieś panie o bardzo dziwnych ksywkach na Twitterze i bardzo wyuznanych ludziach.
Jak zobaczyłeś na ich profil, to dodaj mnie do znajomych, żeby uprawiać ze mną seks, tak?
Tak.
Miałem.
Znaczy, w twoim przypadku, Rysławie, to może być wszystko autentycznie, nie? W moim przypadku były same boty. To były moje same boty. Więc być może tak było, że ktoś specjalnie chciał wywołać jakiś taki negatywny efekt. No, nie wiem, ja o samej grze się nie wypowiadam. Moja kopia nigdy nie dotarła, żeby nigdy nie została wysłana. Gramofonu też nie dostałem, ani płyty. Nie, nie wiem, to dla niektórych to jest fantastyczny moment, żeby zacząć na przykład zbierać teraz muzykę w ogóle na winylach, nie? Bo winyle wróciły.
Wróciły do łaski zdecydowanie.
Tak, tak. Zresztą nawet to, co mi się bardzo podoba, Disney wprowadził opakowania na filmy Blu-ray w kształcie właśnie opakowań po laserdyskach. Czyli no, właściwie takie wielkie kwadraty, jak właśnie po płytach winylowych. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć, jak to wygląda.
Nie.
To wygląda bardzo ładnie, ale zdecydowanie ja już się przyzwyczaiłem do takich tradycyjnych pudełek Blu-ray, one trochę mniej zajmują miejsca. No ale to ja rozumiem, że ktoś może mieć sentyment do tego czasu. Zresztą przez to, że retro jest teraz w modzie, to bardzo dużo jest takiego, wiesz, te wszystkie takie rzeczy właśnie, że jeszcze laserdyski, odtwarzacze płyt laserdysków, wiesz, te płyty VHD chyba się tak nazywają, to wszystko jest teraz strasznie drogie. A najlepsze jest to, że jakość obrazu na tych płytach jest słaba. Nie? To nie da się tego porównać nawet do DVD, ale jest jakiś taki sentyment, wiesz, taki... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu odpalasz na takim starym nośniku film, tak samo jak czasami masz sentyment, że wrzucisz kasetę VHS do magnetowidu i przenosisz się, prawda, w czasie do tych młodzieńczych lat. Ale jednak ja lubię stare filmy, ale doceniam właśnie Blu-ray, doceniam właśnie wysoką rozdzielczość i to, że te filmy są remasterowane, że mogę je obejrzeć, na przykład mogę obejrzeć film z lat 70., nie tak jak my go oglądaliśmy, kiedy byliśmy młodzi w telewizji, w kwadracie i tak dalej, tylko tak jak ludzie go oglądali w kinach, prawda, przy tej wspaniałej jakości obrazu i tak dalej. No ale to jest taka rzecz, którą chciałem wspomnieć. Rozumiem, że nie chcesz się wypowiadać w sprawie gramofonu.
Nie, po prostu jakby gry te nigdy nie leżały jakby w kręgu moich zainteresowań. Znaczy, ja lubię FPS-y, ale tych FPS-ów wychodzi tyle, że i tak nie mam czasu w nie grać. A powiedzmy, że ja wiem, że Sniper już odszedł od swojego rodowodu gazetowego i CI Games robi wszystko, żeby od swojego właśnie takich wspomnień wydawania gier za 10 zł odejść, ale...
Trochę się ciągnie za nimi to.
Trochę się ciągnie to za nimi, no, trochę się ciągnie za nimi. Lord of the Fallen trochę to naprawił,
tak,
wydaje
zdecydowanie,
mi się.
Tak, to była gra, która ale... może nie była tak dobra jak Dark Souls, ale na pewno nie była taką słabą grą. Na pewno była warta.
Nie, nie była słaba. To była naprawdę przyzwoita gra, ale te wszystkie snajpery, powiedzmy, że no, ciągnie się za nimi jakieś fatum. No, zawsze są jakieś
tak,
problemy.
Tak, zbyt ambicjonalnie po prostu. Mogliby zrobić coś prostszego no. No nie, i zostać przy tym, a jednak postawili wszystko na jedną kartę i no, mam nadzieję, że jakieś patrze, to wszystko zostanie naprawione, bo ta gra ma gdzieś taką konstrukcję, którą ja akurat bardzo lubię, bo tam jest ten otwarty świat, jesteś tym snajperem, wykonujesz jakieś misje. Ja nie widziałem tego, no, ale właśnie te same założenia, niektóre na przykład mi się bardzo podobają właśnie w grach z typu Far Cry, w ostatniej grze z rodowodem Ghost Recon, czyli Wildlands, ten otwarty świat, ta swoboda podchodzenia do misji, to mi się bardzo podoba. Jeśli to jest Sniper Ghost Warrior i naprawiam wszystkie te techniczne błędy, to może kiedyś się zainteresuję, może sięgnę. Nie? Więc nikt nie wiadomo. No ale tak jak mówię, no, ja życzę jednak, żeby CI Games, powiedzmy, gdzieś tam nie zniknęło, prawda, przez to, że coś im nie wyjdzie, tylko może skoncentrowali się teraz na Lords of the Fallen, właśnie drugiej części, bo prace są chyba właśnie takie koncepcyjne, bardzo zaawansowane, jeszcze chyba nic się nie wykluło, jeśli chodzi o pewnie inne rzeczy, jakieś takie bardziej, nie, o jakiejś żadnej alfie nie ma mowy, ale wiadomo, że ta gra ma powstać, więc z tym się strasznie cieszę. Dalej z takich ciekawostek. Zapytam się, znaczy w sumie to tak rozmawiamy od dłuższego czasu, wspominałem, co ostatnio graliśmy, ale tak cię zapytałem, czy jest coś takiego, co w co grasz i akurat znam odpowiedź, ale próbuję tak powiedzmy płynnie.
Znaczy gram w Zelda, ale tak skończyłem niedawno, kiedy był ten czas świąteczny i troszkę luzu, to skończyłem dwie gry, które obie wymaksowałem i obie bardzo polecam. I pierwsza z tych gier to jest Sexy Brutal. Tytuł, który...
To twój pseudonim tytuł... artystyczny, prawda?
No właśnie,
jest taki klub w twoim mieście.
Gdzie... Ja im doradzałem, żeby taki tytuł był. Tak naprawdę, powiedzmy sobie, moim zdaniem tytuł gry wyrządza jej krzywdę, ponieważ sprowadza jakby, wydaje mi się, złe konotacje, bo to jest bardzo ciekawa gra przygodowo-logiczna, w której kierujemy księdzem, kapłanem, znajdującym się w takiej dziwnej posiadłości, w której jest także wielkie kasyno o tej właśnie nazwie, Sexy Brutal.
Aha, bo już tak zacząłeś mówić księdzem, sexy, okay.
Nie, ksiądz jest tutaj jak najbardziej pozytywną postacią.
Tak, tak, tak.
Znaczy, okazuje się, że jego przeszłość nie była taka może jasna, ale nie chciałbym zdradzać.
No, ktoś czyta taki komiks Kaznodzieja, to wie, o co chodzi.
Nie, to właśnie nie, to nie ma nic, nie? Nie ma nic z Jesse'im tak. Wspólnego, to jest zupełnie inny ksiądz. Ale naprawdę bardzo ciekawa historia, którą poznajemy, starając się uratować różne osoby znajdujące się w tej posiadłości, czy też dworku, jak to woli. I ratując każdą z tych osób, zyskujemy jakąś zdolność, która pozwala nam uratować kolejną osobę albo dowiedzieć się czegoś o tym dziwnym miejscu, w którym się znaleźliśmy. Naprawdę ciekawa historia, naprawdę znaczy, a najciekawsze jest w niej to, że cały czas przeżywamy ten sam dzień.
O, taki czyli dzień świstaka trochę.
Dzień świstaka, tak, dzień świstaka. Budzimy się rano, czy może nie tak rano, bo o 12:00.
Ale niektórych to rano, prawda?
I mamy 12 godzin, żeby coś zrobić. Jak nam się nie uda, no to cóż, budzimy się ponownie, ale już wiemy mniej więcej, wiemy coś więcej niż poprzednio. I tak składając poszczególne elementy do siebie i śledząc te osoby, które staramy się uratować, no w końcu do tego dochodzimy i poznajemy całą historię, też kompletując ją z takich małych kawałeczków. Na końcu nam się wszystko to ujawnia i możemy zrozumieć motywy postaci oraz to, jak cała historia składa się w całość i jest naprawdę, to jest, mam wrażenie, że jakby powiedzieć, że mamy przed sobą rozłożony zegarek i po jednej części go składamy, aż w końcu, kiedy dojdziemy do końca, zegarek zaczyna cykać i działać ponownie i wtedy widzimy wszystko i to jest naprawdę świetne, świetne wrażenie. Bardzo fajne zagadki. Gra nie jest jakoś szczególnie trudna, ale naprawdę przemyślana w najdrobniejszych szczegółach. Bardzo polecam. Naprawdę Sexy Brutal dostępna jest na PlayStation i na Xboxa i na PC-ta.
Ten tytuł jest tak dezorientujący, że ja w ogóle nie byłem zainteresowany, ale wszystko to, co powiedziałeś, czyli właśnie wiesz, ten główny bohater, ta historia i to, że jest ten motyw Dnia Świstaka, no to mnie kupiło. To ja muszę się zainteresować tym. To jest zdecydowanie
bardzo
coś.
Polecam, bardzo polecam.
I to jest na wszystkie platformy, jak wspomniałeś, jak ci
wszedłem. Na wszystkie
słowo,
platformy tak. Jest, tak. Znaczy, możesz ją kupić na to, na co ci wygodnie. Ja kupiłem, jak ja grałem.
Jest na, nie, ale na Switchu nie ma jeszcze, nie? Czy...
Na Switchu nie ma. Znaczy, moim zdaniem bez problemu można by ją zrobić na Switcha. W sensie, jakby nie ma tam żadnych elementów graficznych, które uniemożliwiałyby jej pojawienie się na tej konsoli, ale podejrzewam, że ona już po jakiś czas powstawała, bo tam naprawdę, żeby wszystko zadziałało, to musiała być mocno, znaczy dobrze zaplanowana. Naprawdę to jest obserwowanie tego całego mechanizmu, zwłaszcza pod koniec, kiedy już wiesz, jakimi ścieżkami się poruszają, już słyszałeś rozmowy, czy też strzępki rozmów, ale teraz je powoli sobie składasz w całość. Jest bardzo dobre udźwiękowienie, pokazują, znaczy... Słyszysz na przykład, że coś się wydarzyło w innym miejscu. Wiesz, co się wydarzyło, bo już to przeżywałeś przedtem, no ale teraz akurat z tym nic nie możesz zrobić. Na przykład ktoś tam kogoś zabija, ale ty już wcześniej tą osobę uratowałeś. Zdobyły się jej umiejętności, które pozwolą ci uratować kolejną osobę, ale cały czas słyszysz, nawet jak cię nie ma w danym miejscu, słyszysz, że coś tam się dzieje na przykład.
Tam jest gdzieś jakiś twist w tej fabule, bo wiesz, w każdej teraz fabule musi być twist, żeby była interesująca. Czy to
wydaje
po prostu
się, że
jest satysfakcjonujące ze względu na konstrukcję bardziej niż na jakieś
zwrot akcji? Jest twist, jest takie nagłe, ale to nie jest coś, co wywraca wszystko do góry nogami. To jest, jeśli
znaczy, wytłumaczone jest
historię,
to, dlaczego ten czas tak właśnie się
tak,
powtarza.
Tak, to jest wytłumaczone. To jest wytłumaczone.
To fajnie.
To jest wytłumaczone sensownie, wydaje mi się. Ogólnie cała gra jest dosyć sensowna, tylko naprawdę nie chciałbym tutaj...
Czyli dobra, stawiamy znaczek jakości i
tak,
polecamy.
Tak, jest znaczek jakości. Nie chciałbym najdrobniejszym, jakby w żaden sposób czegoś sugerować, bo to popsuje rozgrywkę, a to jest gra, którą warto poznawać i smakować samemu. Ja nic nie czytałem, znaczy czytałem tylko recenzję, najpierw zobaczyłem, jak się pojawiła w zapowiedziach i na PS4 i na X-ie jako gry niedługo dostępne, zobaczyłem filmik i wyglądało to na jakąś... Na filmiku to tak nie wygląda bardzo przekonująco. Później przeczytałem recenzję, która się pojawiła na Eurogamerze i tam chyba dali Recommended. Później entuzjastyczna recenzja była chyba na ten Jima Sterlinga, który dał chyba 10 na 10.
To ma.
Później w Kotaku entuzjastyczna recenzja. Nie wiem jaka w Poligonie, ale w Poligonie pewnie napisali, że za mało...
Znaczy grasz księdzem, więc to już wiesz, to już jest minus.
Okazuje się, że jest porządnym człowiekiem, więc co dla Poligona może być minus rzeczywiście. Ale tak czy inaczej, niezależnie od oceny Poligona, która też może być nawet dość pozytywna, to gra jest bardzo, bardzo ciekawa i zdecydowanie warto ją poznać. Tak samo jak i kolejną grę, o której chciałem wspomnieć, czyli Thimbleweed Park.
Aha, to zanim też, a propos Poligona, polecamy oczywiście fantastyczny materiał poświęcony Call of Duty World 2 na Poligonie.
Tak.
Bardzo na Poligonie... sensownie tłumaczący, dlaczego po prostu ta gra jest B.
Tak. Ta gra jest B, ponieważ żołnierze są biali.
Tak, że kolejna wojna, w której po prostu kobieta nie może... Chociaż kto wie, no nie
akurat
może...
Akurat właśnie będzie kobieta, będzie specjalnie, nie, chyba dla Poligona zrobili misję, w której sterujesz francuską członkinią ruchu oporu. To jest w ogóle tak śmieszne trochę.
Czy wiesz, bo według tej checklisty zrobili Battlefield 1, te takie misje dodatkowe, nie wiem, czy pamiętasz. I tam
jest
znalazł,
kobieta, tak.
Tak, znalazło się miejsce dla kobiety i tu i teraz. No ale a propos Thimbleweed Park.
Thimbleweed Park to jest gra pana Ronald Gilberta.
To jest Maniac Mansion 3, tak naprawdę.
Tak, znaczy w zasadzie tak, po trosze tak. czyli gra, która była reklamowana na Kickstarterze jako projekt, który znaleźli w szufladach, projekt z 1987 roku, kolejna gra LucasArts, która nie została nigdy wydana.
Szuflada Tolkiena, tak. Znaczy nie, śmieję się, oczywiście.
Bardzo głęboko. Znaczy to oczywiście to był żart, bo to gra zrobiona w ubiegłym i w tym roku.
Ale Rysławie, jakbym ja zasnął, tak? I gdzieś, aha, nie wiem, przespał powiedzmy z parę miesięcy i tak do końca był taki pomroczność jasną, jakbym się obudził i zobaczyłbym Thimbleweed Park, to bym stwierdził, że rzeczywiście jesteśmy w latach 80., może nawet na początku lat 90., dlatego że gra jest, no oprócz może tej bogatej palety kolorów, to jest, wygląda dokładnie jak gry Lucas Arts z tym samym schematem, jeśli chodzi o, z tym interfejsem, po prostu wszystko jest niemal co do joty przeniesione.
Postacie w stylu Maniac Mansion i Zakama Krakena,
tak,
z takim
duże głowy.
Duże głowy, możliwość kierowania kilkoma postaciami, ten sam parser, SCUM, czyli interfejs pozwalający na wybór akcji.
Tak.
Mamy tam.
I budujesz takie zdanie, tak.
Tak, mamy 9 czasowników, które łączymy z przedmiotami czy też obiektami na ekranie i na podstawie tego tworzymy polecenia dla postaci, które one wykonują lub też nie. Kapitalna historia, naprawdę świetna historia, pełna humoru, świetni bohaterowie, przemili i nawet clown Burak i Ham.
Ransom, który, tak. Ransom the Clown.
Ransom the Jerk Clown, tak.
Beeping Clown. Beeping Clown.
Tak, który non-stop klnie i wszystkich obraża, jest bardzo pocieszny. I na koniec, aż o nic nie będę mówił.
Ja cały czas coś odkrywam w ogóle. Ja byłem przekonany, że cała ta złożoność, że grasz kilkoma postaciami, to się opiera właśnie do tej pary agentów, tak? Czyli agent Ray z agent Adam. Ray, ale później, czy agentka Ray, ale później to oczywiście się pojawia się kilka, no ja nie wiem, czy to jest taki duży spoiler, ale powiedzmy się pojawia Dolores, pojawia się ten Ransom Clown, pojawia się duch Franklina, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, więc
tylko, że ja zawsze mam wtedy problem, kiedy masz zbyt dużo postaci, tymi możesz kierować. Ja miałem taki problem z pierwszym Maniac Mansion, bo ja nie przyszedłem Maniac Mansion bez opisu, tak? Wiesz, że po prostu organicznie odkrywając zagadki. Nie, to był okres, że ja grałem w gry przygodowe niemal tak, jakbym to oglądał jakiś film. Że gdzieś się zacząłem na dłuższą chwilę, to od razu sięgałem po solucję, żeby gdzieś się zbyt dużo czasu nie tracić. I przyznam się od razu, to już jest taki coming out. Mam nadzieję, że nie zostanę zlinczowany. Grałem w Thimbleweed Park w trybie casualowym.
Aha.
I ten tryb casualowy, wiesz jak on mniej więcej, znaczy teraz...
Tak, bo przeszedłem nim, żeby zdobyć osiągnięcie. Przeszedłem nim. Najpierw zagrałem w trybie normalnym, a później w tym trybie łatwym.
Tak, po prostu część zagadek dużo... ma mniejsze skomplikowanie, prawda, że na przykład... A
nie ma wielu lokacji nawet, wiesz?
To ciekawe.
Nie ma kilku lokacji, które są w wersji tej pełnej, powiedzmy.
Ja niestety, no wiesz co, bo ja niestety teraz, świadomy ale... moich niestety nieumiejętności dedukcji, takich, jakie są potrzebne właśnie w takich czasami abstrakcyjnych grach, znaczy abstrakcyjne potrafią być łamigłówki w takich grach przygodowych, bo na przykład jest taka zagadka, no taki mały spoiler, że akurat to wiem, bo doczytałem, że kiedy grasz w trybie casualowym, żeby na przykład znaleźć atrament, to po prostu ten atrament znajdujesz, tak? A w trybie takim normalnym musisz po prostu pewne czynności wykonać, żeby ten atrament wytworzyć.
I to jest całkiem sporo czynności.
Tak, i to jest taka zabawna różnica. Oczywiście i tak w trybie casualowym były momenty, że waliłem głową w mur, bo to nie wszystko jest takie oczywiste, nie? Że no przyszło by ci do głowy, żeby wziąć papier toaletowy z jakiegoś starego kibla, za przeproszeniem, jakimś zapchaj dziurze i wykorzystać go jako papierek lakmusowy do pobrania próbki krwi z leżącego w zimnie już pewnie przez niecałe trupa. Nie, no, mi to zupełnie przyszło.
No, przyszło mi to do głowy, bo to jest jakby zupełnie normalne. Przecież zawsze tak
robisz. Tak, no, wiadomo, no, nie? Ale po prostu gra jest fantastycznie stylizowana właśnie w tym stylu i to I ten humor, który jest, te nawiązania, zresztą tam jest ten moment, kiedy jesteś na takim konwencie, prawda? I spotykasz parę ciekawych osób, mniej więcej też właśnie twórców gry. To mi się bardzo, bardzo podoba. Zresztą, no, jestem dopiero chyba w tym rozdziale. Ojejku, zapomniałem, ale to jest chyba zaraz po aresztowaniu. W tym pierwszym aresztowaniu, tak? Że tak się wyrażę. Nie wiem, jak...
Czyli musisz testament odczytać.
Tak. Ale po prostu zagadki są takim wspaniałym hołdem oddanym właśnie tym przygodówkom LucasArtu tego starego. Zresztą tam jest mnóstwo nawiązań. To jedna z bohaterek i jeden w ogóle z postaci, które oczywiście, no tam jest ten Chuck, no nie? Ale to no, kto grał, to wie, o kogo chodzi. Tam jest cały taki motyw związany z przygodówkami, ze sztuczną inteligencją. To się strasznie podoba. Jak sobie sami twórcy słodzą. Oczywiście robią to z przymrużeniem oka, ale to jest ciekawe, bo gra jest... Ona jest świadoma, że jest przygodówką i że postacie często
tak,
jakby komunikują to, że są... Znaczy, nie jest taka typowa, ten brak tej czwartej ściany, że zwracają się bezpośrednio do nas. Mi się wydaje, że tam jest częściej tak, że oni po prostu są świadomi tego, że chyba są w jakimś w takim świecie właśnie przygodówki. Zresztą ja obserwując to całe miasteczko, no nie, i to jak ono jest zrobione, no nie, i na przykład to, że jest sklep, w którym kupujesz te lampy, jak one się nazywają? Lampy teraz ze sterowania?
Tubes. Tak,
nie
tak,
wiem,
tak,
jak to
tak,
powiedzieć.
Tak, no lampy.
Tak, to jest fantastyczne. Ja coś tam podejrzewam. Oczywiście jestem daleko przed rozwiązaniem tej tajemnicy, ale mi się...
A wiesz, że możesz ten sklep nazwać YouTube?
No tak go nazwałem właśnie.
I później ta nazwa się pojawia na sklepie.
Tak, bardzo, bardzo szybko zostaje zmieniona. Zresztą jest bardzo, bardzo parę takich smaczków, że na przykład jak się nazywasz, no nie? I tam możesz wybrać kilka kwestii, że ktoś, kto grał, to wie, w jakim momencie o co chodzi, no nie? Ale zawsze mówisz, Batman. No i to jest super. No, gra ma przeuroczy taki humor i ma też taki klimat takiego tajemniczego, znaczy na pewno ktoś już o tym wspomniał nieraz, pewnie też odnosi takie wrażenie, że taki trochę klimat tego miasteczka takiego tajemniczego. Znaczy ja nie chcę powiedzieć, że totalnie Twin Peaks, ale wiesz, o co mi chodzi, prawda?
Aha.
No jest ten motyw, prawda, z tymi agentami, więc masz jakieś nawiązanie, że...
Agent Cooper.
Cooper, tak, że masz trochę... Oczywiście agent Cooper jest genialną postacią samą w sobie. Tutaj tego agenta Coopera nie ma, ale gdzieś tam, przez to, że to są agenci FBI i rozwiązują tę zagadkę morderstwa, ale też jeszcze jest to drugie dno, jakby ten ich prawdziwy cel bycia w tym miejscu, no to jest fantastyczne. Zresztą dla mnie to jest taka mała perełka, jeśli chodzi o tę grę, bo ja akurat zupełnie nie śledziłem losów tej gry, czy na Kickstarterze, czy nigdzie indziej. I cieszę się, że Ron odszedł, prawda, znaczy gdzieś rozeszły się drogi między nim a Timem Schaferem. Bo rzeczywiście on chciał zrobić taką tradycyjną, prawdziwą przygodówkę w starym stylu, trochę dopasowaną do dzisiejszego gracza, ale jednak mi się wydaje, że jeśli ktoś nie ma doświadczenia z przygodówkami, że nie grał w te stare przygodówki, to może mieć problemy z tą grą, bo jednak ona jest bardzo, bardzo klasyczna. Że przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie, że gdyby nie to, że ja kiedyś grałem w tego typu gry, to nawet ten tryb casualowy nie jest wystarczająco jasny dla kogoś, kto nigdy z tego typu grami nie miał, wiesz, kontaktu. Nie?
No to ciekawe, bo dla mnie ten tryb, fakt, że już w niego grałem po przejściu wersji normalnej, to wydało się dosyć taki banalny.
Nie, on nie jest banalny w porównaniu do tego, co wiem, powiedzmy, jak wygląda tryb normalny, to tak, to bez dwóch zdań, ale chodzi o to, że po prostu to jest nadal przygodówka, tylko wiele tych zagadek zostało tak zminimalizowanych do takich absolutnego minimum. Ale to nadal jest coś, co wiesz, no ktoś musi wpaść, no nie? Że musisz wziąć ten papier i coś z nim zrobić, że żeby na przykład, nie wiem, no jest mnóstwo rzeczy, które po prostu, jeśli nigdy nie grałeś w grę przygotową, to możesz mieć problem, żeby się przez to przebić. No ale to jest takie coś. No ale tak jak mówię, no, to jest to, że zrobili grę przygotową w starym stylu. No to jest jakiś taki trochę skansen, prawda? Znaczy ja to tak widzę, przygodówkowy. Że takich, że są, jest kilka takich przygodówek pixelartowych, które nadal są tworzone. Jest cała chyba seria, jejku, no nie wiem, zapomniałem, jak się nazywa, ale na przykład, nie wiem, ktoś na pewno kojarzy Gemini Rue, Rui, czy Rue.
Tak.
Też
tak,
takim
tak.
Takim klasycznym stylu, no nie? Wiesz, jakby te gry przygodowe nie odeszły, tylko one po prostu przestały być takim totalnym mainstreamem, jak kiedyś były. Kiedyś to gry przygodowe to było absolutnie mainstream, a teraz to jest coś, po prostu nisza.
Mhm. Znaczy, ale z drugiej strony to jest nisza, która cały czas ma nowe tytuły. Teraz właśnie wyszła Syberia trzecia, która też pojawi się na Switcha, jakby kogoś to interesowało, pewnie niedługo.
A będzie w polskiej wersji językowej na Switchu?
Chyba tak, takie mam wrażenie. Znaczy, tak się domyślam, nic nie wiem, ale tak skoro powstaje, znaczy skoro będzie wydawana z innymi językami, tak mi się wydaje, mm-hmm. to powinna być polska.
Znaczy, nie, tylko myślę o tym, że znaczy, to powinien spokojnie zmieścić.
Spokojnie, kartridże mieszczą do 32 gigabajtów, więc czy nawet więcej, więc no. W zasadzie każdą grę tam zmieścisz. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nie musisz wrzucać tekstur wysokiej rozdzielczości i tym podobne.
Trochę ci wszedłem wtedy słowo, jeśli, jak mówiłeś o tym, bo taki byłem potekstowany, ale wszystko sam rozwiązałeś? Tak?
Nie. W jednym miejscu się zaciąłem i zerknąłem do podpowiedzi. Mhm. Ale tak no 90, powiedzmy 95% sam. Mhm. Ale, że tak powiem, miałem doświadczenie i z Maniac Mansion, i z Zaka McCrackena, i zarówno Maniaków, jak i Zaka przechodziliśmy z kumplami sami. Bo nie było wtedy żadnych możliwości znalezienia pomocy. No, wiesz, to był, w Maniaków graliśmy jak, nie wiem, w 89 roku, na Commodore 64, w Zaka w 90 roku, też na Commodore 64. I nie było żadnych wskazówek. Pamiętam, była taka sytuacja, że pojawił się opis przejścia do Zaka w piśmie PowerPlay. To było niemieckie pismo, które można było na giełdzie dostać. No, ale ja niemieckiego w ogóle nie znałem, natomiast mój przyjaciel z klasy znał niemiecki. I w pewnym momencie w Zaku się zaczęliśmy, nie wiedzieliśmy co robić i przyniosłem skserowaną stronę z PowerPlaya, bo nie było mnie stać na kupno całej gazety, wobec tego udało mi się skserować stronę z tym, z opisem, żeby kolega przetłumaczył. I okazywało się, że dobrze wszystko robiliśmy, tylko mieliśmy złą, no źle spiraconą wersję gry. I później z innego źródła udało się grę zdobyć i wtedy udało się pchnąć akcję dalej. Więc.
Znaczy ja mam problem taki z przygodówkami, że ja czasami wpadnę na rozwiązanie, ale robię to w jakiś troszeczkę inny sposób. I później nie, okazuje się, że jak już sięgam po solucję i sprawdzam, czy ja dokładnie to robiłem, że po prostu wcześniej po prostu przeoczyłem jakiś drobny element, że dobrze dedukowałem, ale coś zrobiłem w złej kolejności, albo na przykład, nie wiem, w złym miejscu i tak dalej. No. Dlatego właśnie ja traktuję gry przygodowe jako bardziej takie sympatyczne filmy animowane, które czasami wiesz, warto po prostu poznać ze względu na humor, dialogi i tak dalej, ale oczywiście ten element związany z łamigłówkami też jest istotny. Więc Thimbleweed na pewno polecam. I że będziemy powoli kończyć, to jeszcze o jednej grze wspomnę, w którą gram. Ale to już tak szybciutko, bo dopiero jestem, powiedzmy, na początku. No nie, na początku w sensie mam, że jakieś 8 godzin rozegrane. Nie wiem, czy kojarzysz taką serię gier Expeditions. I chyba była Ekspedycja Conquistadorzy, chyba coś takiego. No,
tytuł kojarzę, ale już nigdy nie
grałem. Ja gram w Expedition Vikings. Ja generalnie nigdy nie byłem jakimś takim wielkim fanem Wikingów. Jakby to nie jest moja bajka. Jakoś ani tego serialu nie oglądam, ani jakoś tak specjalnie nie byłem nigdy zainteresowany Wikingami. Ale Expedition Vikings to jest po prostu taka bardzo rozbudowana gra RPG, gdzie po prostu no, ten klimat wikingów jest oczywiście istotny, ale możesz też tę grę potraktować jako po prostu takie fantasy RPG, nie? Że całe te, no jedynie co, na co musisz uważać, to po prostu imiona bohaterów, które są absolutnie nie do wymawiania, bo to są jakieś Jürgen i tak dalej, no, jakieś Bjorny, to jeszcze tam, wiesz, poradzisz sobie, ale naprawdę absolutne łamacze języków, więc nawet nie próbuję ich pamiętać. Ale gra Expedition Vikings to jest historia młodego wodza wikingów, nie wiem, w angielskim to jest Thing.
A to jest Thing. Thing, tak, no, było w Torgalu tak było, czyli to zgromadzenie wikingów, tak?
Tak, że jesteś takim po prostu wodzem tych wikingów, masz osadę, twój ojciec o ile się nie mylę, ginie na jednej z wypraw w dosyć taki niewyjaśniony sposób. No i ty jako najstarszy syn no, przyjmujesz tą pałeczkę, tą rolę tego. I oczywiście wiele ludzi czy z wioski, czy innych wojowników, czy jarlów i tak dalej, no kwestionuje to, więc jakby nie tylko no, musisz budować swoją pozycję jako właśnie ten przywódca, ale też jednocześnie musisz dbać o dobro wioski. Generalnie to jest gra RPG, w której zbieramy drużynę i pierwszą rzecz, którą robimy, taką dużą, wiesz, pierwszy jakby akt kampanii kończymy na tym, kiedy po prostu wyprawiamy się za wielką wodę. Wiesz, robimy pierwszą taką ekspedycję i żeby, prawda, tą ekspedycję odbyć, to musisz najpierw zbudować sobie statek i to jest bardzo ciekawa kwestia związana, więc po prostu musisz zdecydować, czy to będzie statek bardziej bojowy, mniej handlowy, czy coś pomiędzy i tak dalej, więc to jest bardzo ciekawe. No ale przede wszystkim jest ten aspekt taki RPG, czyli rozmawiasz z ludźmi, zbierasz jakieś zadania od nich, podróżujesz po mapie, to jest bardzo ciekawie zrobione, obozowujesz. W ogóle to, co mnie zaskoczyło, to jest to, że pierwsze wrażenie, jakie miałem, jak odpowiem Wikingi, to myślałem, że to będzie jakaś taka bardziej budżetowa gra, że to będzie jakieś takie RPG budżetowe, ale okazuje się, że gra w ogóle jest dużo bardziej rozbudowana niż na przykład, nie wiem, Torment ostatni, tak? Tides of Numenera. Że ona ma dużo więcej elementów takich jakby takiej głębi RPG, że jest dużo więcej umiejętności, które możesz wybrać dla postaci, że jest cały schemat związany z zniszczeniem się przedmiotów, kontuzji, które odnosisz, wiesz, jakiegoś niezadowolenia, wiesz, nastroju twojej członku drużyny. Masz takiego, że masz, wiesz, że pierwszy cel jest taki, że musisz splądrować jakieś tam grobowce, no bo potrzebujesz pieniędzy na ekspedycję, więc szybszy pomysł na wzbogacenie się to jest właśnie jakaś wyprawa i splądrowanie jakichś grobowców. Oczywiście mnóstwo przygód się spotyka po drodze i jest tak, że po prostu kiedy pojawiasz się w jakimś miejscu, wybierasz 5 osób z 9 ci dostępnych kompanów, no nie? I musisz właśnie balansować między tym, kto jest w jakim nastroju, czy nie ma jakiejś kontuzji i tak dalej. To bardzo fajnie zrobione. No i sama walka jest w trybie turowym, więc to mi się bardzo podoba, bo ona przypomina to, co na przykład jest w UFO, tylko mapa jest oparta na heksy. Więc troszeczkę to inaczej wygląda. Więc naprawdę bardzo sympatyczna gra. Ja do niej wrócę jeszcze, bo to jest mój pierwszy kontakt właśnie z tą serią. I szczerze mówiąc, przestałem po prostu patrzeć na nie, grę o Wikingach, bardziej patrzę jako takie RPG, które ma bardzo ciekawą historię. Bo to jest tak arbitralnie brzmi, ale ma bardzo dobrze skonstruowaną relację między głównym bohaterem a tymi postaciami pobocznymi, bo jest kilka postaci pobocznych, które możesz zwerbować i to są takie specjalnie NPC, a są postaci poboczne, które tworzysz, jak w zwykłych grach RPG, gdzieś tam pójdziesz i potrzebujesz wojownika, tak, tu sobie ustawisz statystyki i te postaci specjalne bardzo często ze sobą rozmawiają, coś komentują, wiesz, w takim staroszkolnym stylu, wiesz, tak jak było w Planescape Torment, jak było w Baldurach, że pojawiając się w jakimś nowym miejscu, zawsze coś mają ciekawego do powiedzenia. I to mi się bardzo podoba, bo na przykład w Tormencie tego było bardzo mało. I jaka to w Tormencie wspominam, bo to jest ostatnia gra tego typu, którą niedawno skończyłem, więc to rozbudowanie Wikinga, te takie właśnie aspekty, jak interesujące dialogi. Wiesz, no wszystko w tej grze jest. To jest niesamowite, że twórcy wybrali sobie ten model rozgrywki, no nie? Ale wrzucili wszystkie możliwe nie tylko schematy, ale modele właśnie z gier RPG, czyli na przykład w dialogach pojawiają się kwestie rozwiązywania pewnych rzeczy nie przez walkę, czyli na przykład, nie wiem, możesz użyć jakieś perswazji, jeśli masz na jakimś wysokim poziomie, I przekonać kogoś, żebym na przykład, nie wiem, oddał ci skradziony przedmiot zamiast no powiedzmy bić się z nim, żeby powiedzmy go się odebrać, a możesz też, i to jest też w dialogach, zamiast tej tradycyjnej walki po prostu ogłuszyć go z pięści, jeśli jesteś odpowiednio silny i w ten sposób. Naprawdę to jest bardzo rozbudowana pod tym względem gra, jestem bardzo zaskoczony i jak następnym razem będzie troszeczkę więcej czasu, to ja bardzo chętnie podzielę się jeszcze paroma uwagami. No w tym momencie po prostu dopiero odbyłem pierwszą wyprawę, znaczy nie chcę mówić za morze, bo to jest bardzo ciekawie zrobiona mapa, ona trochę przypomina jak taką mapę rysowaną na szmatce, taka jest bardzo kolorowa, taka mało szczegółowa, ale trudno mi odnieść się, gdzie tak naprawdę ja odpływam, czy to jest jakby jakiś tam fragment, nie wiem, może Europy, czy coś tak zupełnie, wiesz, licencja poetyka i tak dalej, więc przepłynąłem, miałem jakąś przeprawę, bo to jest właśnie ciekawe, że kiedy podróżujesz z miejsca na miejsce, twoi kompanii się męczą, więc musisz zakładać obozowiska. Podczas tych obozowisk musisz ustawić, kto jest na warcie. Wiesz, jakby kolejkujesz różne zadania, na przykład, że możesz oczywiście sobie ułatwić i jest coś takiego, że przypisać automatycznie pewne funkcje. Po prostu system wedle swojego uznania przypisuje, powiedzmy, daną funkcję, czy na przykład, nie wiem, najpierw ty jesteś na warcie, ty pilnujesz, ty gromadzisz zapasy, ty gotujesz, no to jest taki skomplikowany system, naprawdę. I w międzyczasie, prawda, kiedy obozujesz, na przykład mogą się jakieś losowe wydarzenia pojawić, może to być jakaś prosta rzecz, jak na przykład, nie wiem, zaatakują ci wilki, a możesz spotkać jakiegoś, tak coś tak, w stylu trochę losowych
spotkań,
które może nie są tak czasami absurdalne, jak na przykład, nie wiem, spotkasz jakiś rozbity Enterprise czy coś w tym stylu, no ale jest bardzo sympatyczne. I teraz wylądowałem po długiej, ciężkiej przeprawie, wiesz, tam jest opis, był jak ledwo z życiem część mojej załogi uszła, bo był jakiś sztorm, złamał się maszt i tak dalej. No niemal rozbiliśmy się na tej plaży, ale już się co ciekawe zapowiada, co po prostu mnie spotka po tej drugiej stronie, więc no, na pewno do Wikingów wrócę. No to wszystko. Tak, które przyspieszyłem na koniec, bo już mamy 1,5 godziny, a to jest jednak dużo. Więc kącik kulturalny, jakieś polecajki i tak dalej, to sobie zostawimy w takim razie do następnego odcinka. Wspomniałeś o Pixel Heaven. No musimy to powiedzieć, że się widzimy. Mam nadzieję, że widzimy się z naszymi drugimi słuchaczami, że będzie okazja przyjść w piątkę, pogadać. Pixel Heaven w tym roku trwa aż 4 dni. Bo od czwartku 25 do 28, ale musiałbym dokładnie sprawdzić datę, ale to jest właściwie to chyba ostatni weekend maja, więc wygląda to bardzo sympatycznie.
Chyba tak.
Więc super. Dziękuję Ci, Ryszardzie, jeszcze raz za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie tradycyjnie.
Wszystkim naszym słuchaczom też polecam profil Official Rysław na Facebooku, Official Rysław profil na Instagramie. Dużo bardzo ciekawych rzeczy i pamiętajcie, żeby wpaść na stronę www.fantasmagiera.net. Wpadajcie też na Facebooka, dołączajcie do grupy Fantasmagieria. Ten odcinek nie będzie miał żadnej wersji specjalnej, jest taki dokładnie jak słyszycie, więc po prostu wpadajcie dla fantastycznej atmosfery, podyskutować na przykład o tym, jak fantastycznie wygląda nasza piękna planeta Ziemia z kosmosu. Pamiętajcie też, że możecie wesprzeć Fantasmagierię, na przykład poprzez PayPala na adres dachman@fantasmagieria.net. Oczywiście szczegóły we wpisie do odcinka. Wszelka wasza pomoc oczywiście przyczyni się do tego, aby odnowienie serwera i domeny, które już chyba za niecałe 2 miesiące się odbędzie, przeszło sprawnie i bezproblemowo, więc naprawdę wszelka pomoc mile widziana. Bardzo dziękuję wszystkim drogim słuchaczom, którzy do tej pory wspali Fantasmagierię i nadal chcą to robić. No i tyle. Do usłyszenia za tydzień. Hej.
Na razie.